Proces legislacyjny nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej nie został zakończony, oświadczyło polskie MSZ. To odpowiedź na stanowisko strony ukraińskiej. MSZ tego kraju wyraziło zaniepokojenie ustawą o IPN, ponieważ umożliwia ona postępowania karne za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w komunikacie wyjaśniło, że intencją wnioskodawców ustawy jest przeciwdziałanie negowaniu lub umniejszaniu odpowiedzialności sprawców zbrodni dokonanych przez formacje kolaborujące z III Rzeszą Niemiecką. W stanowisku strona polska potwierdza wolę budowania strategicznego partnerstwa z Ukrainą. Jednakże, jak zaznaczono, partnerstwo to musi być oparte na prawdzie. Publicysta Stanisław Srokowski, którego teksty stanowiły podstawę scenariusza do filmu Wołyń, mówi, że kresowianie długo czekali na ustawę dotyczącą zbrodni ukraińskich nacjonalistów.
Problem banderyzmu to nie jest tylko problem nazwy, to jest problem wielkiego dramatu, wielkiego nieszczęścia, wielkiej klęski ludzkości, która się zdarzyła na Kresach i trwała bardzo długo. Bardzo często my mówimy o Wołyniu, o dramacie wołyńskim, że trzeba nazwać po imieniu. To nie tylko Wołyń, to całe Kresy południowo-wschodnie i nie tylko rok 43, a 6 lat straszliwych cierpień, zbrodni, banderyzmu, morderstwa, terroru.
Uchwalona wczoraj przez Sejm nowela ustawy o IPN wprowadza przede wszystkim karę grzywny lub karę do 3 lat więzienia za użycie kłamliwego sformułowania polskie obozy śmierci. Regulacje umożliwiają też wszczynanie postępowań karnych, m.in. za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Teraz projektem zajmie się Senat. Krzysztof Sobolewski został wybrany na przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości podczas posiedzenia Rady Politycznej PiSu, poinformowała rzecznik partii Beata Mazurek. Zastąpił on Joachima Brudzińskiego, który został szefem MSWiA. Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej prezes partii Jarosław Kaczyński podczas Rady mówił o nowej ofensywie, m.in. w sprawie rządowego programu Mieszkanie Plus. Rozmowy dotyczyły również zmian w rządzie, które nastąpiły na początku stycznia. W trakcie Rady omówiono także wewnętrzne sprawy partii, w tym kwestie przygotowań samorządowych. Świadkiem i krzewicielem głębokiej nadziei jest święty Jan Paweł II. Jednym z aspektów przekraczania przez papieża Polaka progu nadziei było wprowadzanie Boga żywego w przestrzeń świata dotkniętego lękiem, powiedział ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Podczas sympozjum w Toruniu mówił o nadziei w świetle teologii katolickiej. Naukowe spotkanie pod tytułem Oblicza Nadziei organizowane jest co roku z okazji wspomnienia patrona dziennika świętego Franciszka Salezego. Ważnym krokiem ku nadziei było przemówienie Jana Pawła II w czerwcu 1979 roku w Polsce. Skierował on wtedy ponadczasowe przesłanie: niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, które odradzało tożsamość narodu, przypomina ksiądz profesor Bortkiewicz.
Był cały projekt PRL-u, jak słyszeliśmy, ukazania człowieka socjalistycznego w państwie socjalistycznym. To był ten projekt przedstawienia człowieka odartego z kultury, z tożsamości, z tradycji, z historii, z wiary, z pamięci. I to, czego uczył Jan Paweł II w 79 roku, w czasie całego swojego szlaku pielgrzymowania, to była jedna wielka lekcja odbudowywania tożsamości kulturowej, odbudowywania tożsamości człowieka, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wymiarze nadziei. To było przywracanie pamięci, która budowała tożsamość, a z tej tożsamości, z tej prawdy o człowieku mogła dopiero rosnąć nadzieja.
Sympozjum otworzył ojciec dr Tadeusz Rydzyk, rektor założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Przed południem swoje prelekcje wygłosili m.in. ksiądz biskup dr Adam Lepan, profesor dr habilitowany Michał Seweryński oraz redaktor Witold Gadowski. W sympozjum uczestniczy też minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Polska, Węgry, Czechy i Słowacja mogą już wkrótce utworzyć wspólny regionalny bank rozwoju. Nasz kraj, jak zadeklarował przed 2 dniami premier Mateusz Morawiecki, jest przygotowany, aby powołać go jak najszybciej. Wczoraj mieli rozmawiać o tym w Budapeszcie premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej. Regionalny bank rozwoju w założeniu miałby służyć wspólnemu finansowaniu infrastruktury pomiędzy krajami V4. Ekonomista dr Lech Jańczuk podkreśla, że projekt wpisuje się w zacieśnianie współpracy przez państwa tworzące Grupę Wyszehradzką. Chodzi w nim, jak tłumaczy, o inwestycje niezbędne dla bezpieczeństwa i rozwoju.
zostanie stworzona instytucja, która będzie finansowała działania inwestycyjne państw Europy Środkowo-Wschodniej, tutaj głównie Grupy Wyszehradzkiej, dlatego że te państwa są niedoinwestowane. I teraz jeśli po 2020 roku będą określone środki finansowe na realizację działań regionalnych i one będą przeznaczone w głównej mierze na rozwój nowoczesnych technologii i inwestycji, to państwa Europy Środkowo-Wschodniej mają jeszcze zbyt słabą infrastrukturę do tego, żeby mogły równorzędnie konkurować z państwami Europy Zachodniej właśnie w tworzeniu nowoczesnych technologii i właśnie nowoczesnej infrastruktury. Więc myślę, że inicjatywa jest bardzo dobra. Zobaczymy, jak w praktyce będzie to wyglądało i jakimi zasobami finansowymi będzie dysponował ten Regionalny Bank Rozwoju.
A o powstaniu Regionalnego Banku Rozwoju premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z premierem Węgier Wiktorem Orbanem na początku stycznia. Wczoraj podczas szczytu w Budapeszcie premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej mieli ustalić kalendarz utworzenia Regionalnego Banku Rozwoju. Minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa poprosiła premiera Mateusza Morawieckiego o utworzenie zespołu międzyresortowego do spraw pomocy humanitarnej i uchodźców. Minister Kempa chce współpracować z różnymi ministerstwami, między innymi MSZ-em, MSWiA czy resortem kultury. Rozmawiała już z szefem MSZ-u Jackiem Czaputowiczem. Ponadto współpracę zadeklarował szef MON-u Mariusz Błaszczak. Minister Beata Kempa jest już także po pierwszych spotkaniach ze środowiskami organizacji pozarządowych. Jak zaznaczyła, ma nadzieję, że będzie to główny filar jej działalności. Chodzi o to, by pomoc była sprawnie i we właściwym kierunku koordynowana. To umożliwi współpraca w ramach zespołu międzyresortowego i różnych organizacji, tłumaczy minister Beata Kempa.
Trzeba nam współpracy przede wszystkim z tymi ministrami, którzy mają bardzo dużo możliwości w pomocy, w niesieniu tej pomocy, mają zdiagnozowaną też sytuację, mają wyspecjalizowane organy, agendy, które mogą pomóc w koordynacji i w lepszym rozeznaniu, a potem też oczywiście decyzjach całego rządu co do kierunków udzielania pomocy humanitarnej. I wtedy warto w sposób taki standardowy poprosić o to, żeby utworzyć zespół ponadresortowy do właśnie spraw niesienia pomocy humanitarnej, ustalenia też kierunków, ale i też zasad działania, który byłby takim swoistym organem, który pomógłby skoordynować działania humanitarne na Bliskim Wschodzie, ale i nie tylko.
W pierwszym kwartale bieżącego roku premierowi i rządowi zostanie przedstawiona mapa potrzeb w regionie konfliktów zbrojnych. Rozwiązania powstają w oparciu o kontakty z organizacjami niosącymi pomoc uchodźcom na Bliskim Wschodzie czy Afryce, powiedziała minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa. Zaznaczyła, że jednym z najbardziej zaangażowanych w tę pomoc jest Kościół katolicki, między innymi poprzez Caritas czy Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dziś o godzinie 16 na Wielkiej Krokwi w Zakopanem odbędzie się konkurs drużynowy skoków narciarskich. W polskiej kadrze oprócz Kamila Stocha wystartują jeszcze Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot. Według komentatora sportowego Krzysztofa Miklasa polscy skoczkowie bój o zwycięstwo stoczą z Norwegami, Niemcami i Słoweńcami.
Nie powiedziałbym, że Polska będzie głównym kandydatem do zwycięstwa w turnieju drużynowym. Świadczą o tym choćby wyniki ostatniego konkursu drużynowego na Mamucie i Skoczni na Mistrzostwach Świata. Zajęliśmy trzecie miejsce, minimalnie wyprzedzając Niemców, a przecież grubo przed nami byli Słoweńcy i Norwegowie. I myślę, że te cztery ekipy będą walczyć o zwycięstwo w turnieju drużynowym w Zakopanem.
W poprzednim sezonie Polacy w Zakopanem drużynowo zajęli drugie miejsce. Lepsi okazali się nasi zachodni sąsiedzi Niemcy, a podium uzupełnili Słoweńcy. Wyniki z zawodów drużynowych wliczają się do tak zwanego Pucharu Narodów. Obecnie Polacy zajmują trzecią lokatę za Niemcami i Norwegią. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.